Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest poseł Marek Ast, przewodniczący, prezes lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Dodajmy jeszcze członek Krajowej Rady Sądownictwa, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. I może od tego tematu zacznijmy. Była procedowana w Sejmie i została podjęta ustawa o tak zwana dyscyplinująca sędziów. Teraz czeka na podpis. Jak pan ocenia to, co dzieje się w ogóle wokół ustawy i czy ta ustawa jest nam faktycznie potrzebna? Prezydent podejmie ją. W piątek miał w ogóle dojść do spotkania takich ciał, które chciały podjąć debatę na temat zmian w ustawie o sądownictwie, ale czy z punktu widzenia Senatu, czy z Sejmu nie było tam wielu uczestników, z tego co przynajmniej mi wiadomo?
No przede wszystkim prezydent spotkał się z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych. No przede wszystkim oczywiście chodziło o spotkanie z klubami opozycyjnymi. Jak było do przewidzenia, no przedstawiciele czy to PSL-u, czy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej składali prezydentowi propozycję zawetowania tej ustawy. O tym mowy być nie może. No raczej ze strony prezydenta była intencja taka, aby co do konieczności wejścia w życie tych przepisów przekonać właśnie przedstawicieli opozycji. No, każdy pozostał pewnie przy swoim zdaniu. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami pana prezydenta, no jednak należy spodziewać się, że ta ustawa zostanie podpisana. Ona jest potrzebna no, z uwagi na tą niebezpieczną praktykę kwestionowania statusu sędziów, którzy zostali wyłonieni przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Zresztą znalazło to wyraz w uchwale Sądu Najwyższego, czyli jeżeli nawet na tym poziomie dochodzi do zakwestionowania przepisów ustawy co i prawidłowości wyłonienia sędziów Izby Dyscyplinarnych i sędziów sądów powszechnych, no to już jest anarchizacja wymiaru sprawiedliwości. No i to właśnie wymagało reakcji po prostu ustawodawcy, reakcji państwa. Czyli no wprowadzono te przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, dodatkowe przesłanki, bardziej doprecyzowujące, bo w moim przekonaniu tego rodzaju działania, które łamią obowiązujące prawo, one tak czy inaczej, nawet w oparciu o obecne przepisy, byłyby wystarczającą podstawą do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych.
Do czego nam to wszystko prowadzi według pana? Czy rząd przewiduje ruchy sędziów, ruchy Sądu Najwyższego? Czy to nie będzie sytuacja w pewnym momencie taka, że powstanie pad i nie będziemy mogli iść do sądu i iść tam po sprawiedliwość, bo sprawy nie będą prowadzone, bo jedni sędziowie będą mówić, tamci sędziowie nie mogą orzekać, no bo zostali wybrani właśnie nie w taki sposób, w jaki
powinni. Nie, ale dlatego właśnie po to jest potrzebna ta ustawa. Ona jakby wyraźnie mówi, że no po pierwsze zbytnie zaangażowanie polityczne sędziów to jest naruszenie konstytucji i niezawisłości, zasad niezawisłości sędziowskiej. To będzie podlegało w sposób oczywisty postępowaniu dyscyplinarnemu, ale zakwestionowanie statusu sędziego, wyłącznej prerogatywy prezydenta do wyboru sędziego, podważenie zasady nieusuwalności sędziego również będzie podlegało odpowiedzialności dyscyplinarnej. Czyli tutaj takie postulaty kwestionujące prawomocność funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. One oczywiście nie znajdują jakichkolwiek podstaw. Tutaj sprawa jest zresztą w Trybunale Konstytucyjnym, tak? Także Trybunał Konstytucyjny o tym rozstrzygnie i myślę, że to rozstrzygnięcie Trybunału powinno mocno uporządkować sytuację. Już w ubiegłym tygodniu też Trybunał przecież wydał postanowienie takie zabezpieczające, które mówi o tym, że uchwała sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny nie obowiązuje, więc tutaj to też jest sygnał do środowiska sędziowskiego bardzo, bardzo wyraźny. No i w momencie podpisania ustawy, wejścia w życie przepisów ustawy dyscyplinującej, no każdy z sędziów, którzy tę ustawę będą naruszać, no musi się liczyć z konsekwencjami dyscyplinarnymi.
Czekamy więc na podpis prezydenta, a ja zmienię trochę temat. Czy po zmianie lidera Platformy Obywatelskiej zmieni się coś w bieżącej polityce według pana? Czy Borys Budka jest w stanie zmienić trochę sposób rozmowy opozycji z rządem?
No i właśnie obawiam się, że nie, że tutaj po prostu mamy do czynienia z osobą, która też wypowiada się bardzo emocjonalnie, która po prostu bardzo mocno też kontestuje i podważa reformę wymiaru sprawiedliwości, więc pod tym względem należy się raczej spodziewać wręcz nakręcenia tej takiej spirali.
Może to jest taki sygnał wydany przez Platformę, że teraz były minister sprawiedliwości ma być tą osobą, tym takim frontmanem Platformy, a właśnie ten temat jest gorący w ostatnich dniach.
To znaczy, ja myślę, że tutaj chodzi bardziej o nowe otwarcie wewnątrz samej Platformy, postawienie na młodych polityków, na tych, którzy byli do tej pory skupieni wokół Borysa Budki, że jest to też jakby konsekwencja przegranych przez Grzegorza Schetynę kolejnych wyborów. No tutaj poniósł odpowiedzialność polityczną. No co prawda sam wcześniej zrezygnował z kandydowania, ale jego kandydat, pan Siemoniak, zdecydowanie te wewnętrzne wybory przegrał. Nie sądzę natomiast, żeby sytuacja w samej Platformie Obywatelskiej w wyniku tej zmiany uległa zdecydowanej poprawie, bo po prostu te wewnętrzne frakcje, które tam istnieją, pewnie pozostaną na swoich pozycjach. Grzegorz Schetyna też pewnie gruszek w popiele nie będzie zasypywał, także przed Borysem Budką trudne zadanie.
Czy nie powiedział ostatniego słowa?
Tym bardziej, że szczupleją szeregi Platformy, jak media donoszą. No zresztą liczba tych osób, które były uprawnione do głosowania w tegorocznych wyborach Platformy była zdecydowanie niższa niż w momencie, kiedy wybierano Grzegorza Schetynę na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, więc no, jest tam wewnętrzny kryzys i na pewno trudne zadanie dla nowego przewodniczącego.
Dziś do Polski, w 3 dni po Brexicie, przyjeżdża Emmanuel Macron, prezydent Francji. 6 lat nie było w Polsce głowy państwa Francji. Czego spodziewamy się po tej wizycie? Czego pan spodziewa się
po tej wizycie? Po różnych takich niedobrych wypowiedziach Emmanuela Macrona, jeśli chodzi o Polskę, no one nie służyły dobrym relacjom, więc myślę, że dobrze, że do tej wizyty dochodzi, no bo jeżeli po prostu jest pewne niezrozumienie po stronie francuskiej dla przemian, które w Polsce się dokonują, najlepiej je po prostu sobie wyjaśnić na miejscu. Myślę, że tutaj po prostu ze strony prezydenta Andrzeja Dudy będzie takie przedstawienie rzeczywistych powodów, dla których jest chociażby przeprowadzana w Polsce reforma wymiaru sprawiedliwości. Na pewno też takim tematem gorącym jest kwestia już dokonanego Brexitu i sytuacji po Brexicie.
Stajemy się ważnym państwem w momencie, gdy Wielka Brytania wychodzi, jednym z 5 najważniejszych państw Unii Europejskiej.
No tak, jesteśmy tym członkiem Unii Europejskiej, który pod względem i wielkości geograficznej i jeżeli chodzi o populację, należy do największych państw członkowskich. To jest jakby po pierwsze, ale też pod względem potencjału. No Polska się dynamicznie w tej chwili rozwija. Więc warto rozmawiać, bo no, Francja to rzeczywiście obok Niemiec w tej chwili wiodące państwo członkowskie i też przecież duża gospodarka, więc lepiej współpracować, lepiej rozmawiać, bo to będzie się przyczyniało do rozwoju i Polski, i Francji, a także do wzmacniania się Unii Europejskiej.
Czy opozycja, twierdząc, że jesteśmy w Europie izolowani, że to wszystko dąży i ostrzega przed polexitem, czy to wszystko będzie miało rację bytu w przypadku chociażby takiej wizyty jak dziś?
Nie, ale to już jakby pokazuje, że to strachy na lachy. No przecież niedawno w zeszłym tygodniu Mateusz Morawiecki był w Berlinie, rozmawiał z Angelą Merkel. Dzisiaj prezydent Emmanuel Macron uczestniczymy we wszystkich szczytach, rozmawiamy. Natomiast no, tworzenie takiej alternatywnej rzeczywistości no, nie pomaga ani Polsce, ani tym bardziej totalnej opozycji, no, ale widocznie uznali, że to jest sposób na takie cementowanie twardego elektoratu. To straszenie takim domniemanym polexitem, co to jest no, po prostu. No, ile razy to można dementować, ile razy można po prostu mówić, że absolutnie Zjednoczona Prawica jest proeuropejska i ma dobre relacje z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Zerknijmy jeszcze na region. W najbliższych dniach ma zostać podpisana umowa dotycząca remontu mostu w Cigacicach. To dobry znak, jeśli chodzi o nasz region, bo ten most jest w pewnym sensie strategiczny i jego brak teraz na najbliższy zapewne rok utrudni, czy może i dłużej, utrudni podróżowanie.
Nie udało się tuż przed wyborami uzyskać deklarację ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie jego wizyty w województwie lubuskim, że środki na ten remont się znajdą, zostały zabezpieczone w budżecie, czyli po prostu zgodnie z obietnicami no, dotrzymujemy słowa i tutaj no, oczywiście no, jest to niezbędna przeprawa, szczególnie dla rolników, tak, zamieszkujących i po jednej i drugiej stronie Odry, zarówno w Cigacicach od tej strony Sulechowa, jak i od strony Zielonej Góry. Więc z całą pewnością to jest dobra wiadomość, tym bardziej, że przecież też i niedługo pewnie będzie realizowany most w Milsku. No dobrze by było, gdyby powstały też kolejne przeprawy.
Marek Ast, poseł, prezes Lubuskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę.